Beitrag.
Vom 26. bis 28. Juli fand in Oppeln eine Werkstatt zum Fotografieren für die Menschen statt, die das Wochenblatt und andere Medien der deutschen Minderheit in Polen mit Bildern versorgen. Uwe Hankamp hat teilgenommen. Hier sein Beitrag.
Die Temperaturen beginnen am späten Freitagnachmittag in Oppeln gerade angenehm zu werden. Im klimatisierten Konferenzsaal des Gebäudes des Verbandes der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaften in Polen, VDG, hat sich ein Dutzend Personen versammelt und lauscht der Einführung von Werkstattleiter Björn Steins. Er ist professioneller Fotograf mit Schwerpunkt Dokumentarfotografie und unterrichtet das auch an der Universität in Prag.
Wenn ich eine Bildidee habe und sozusagen dann dieses Bild kreiere über die Technik und die Komposition und die anderen Aspekte, das ist für mich dann Fotografie. Fotografie ist nicht nur auf dem Auslöser zu drücken und zu hoffen, dass da irgendwas drauf ist, sondern dass man auch konzeptuell arbeiten kann und sich ja in der Fotografie auch ausdrücken kann.
Richtig fotografieren ist das Ziel der Schulung, so Holger Lühmann, Medienmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen beim Wochenblatt. Denn die Bilder, die zu den Artikeln eingesandt werden, haben oft Mängel.
Das reicht von der Bildkomposition, die oftmals nicht sehr visuell ansprechend ist, bis hin zu technischen Schwierigkeiten, dass zum Beispiel das Verständnis dafür fehlt, wie groß eine Fotodatei sein muss, die uns zugeschickt wird. Also mindestens 1 MB sollte ein Foto haben. Es reichen auch 500 KB, also 0,5 MB. Aber man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass ein Foto gegebenenfalls noch ausgeschnitten wird, dass wir nur einen Aspekt des Fotos betonen wollen, zum Beispiel ein Porträt ausschneiden wollen aus einem größeren Rahmen. Es ist umso besser, je größer die Bilddatei ist.
Natürlich wären digitale Spiegelreflexkameras, wie Profis wie Björn Steins sie nutzen, hervorragend. Aber auch mit halbprofessionellen Apparaten lassen sich gute Bilder machen. Mit entsprechender technischer Übung.
Die Grundregeln sind ISO und ASA, die Sensorempfindlichkeit, die Blende und die Belichtungszeit. Ja, das hat viel mit Übung zu tun, sich damit vertraut zu machen, damit rumzuspielen und diese Kombination für sich herauszufinden.
Das ist nicht ganz einfach, doch einige Tipps hat Björn Steins für die Teilnehmer parat.
Generell kann man sagen, bei richtigem Sonnenschein den ISO-Wert halt wirklich herunterfahren. Ich empfehle eigentlich immer, dass man wirklich manuell arbeitet, um dann auch wirklich den Einfluss auf das Bildergebnis zu haben, den ISO-Wert auf 100 bis 200. Dann kommt es darauf an, was man wirklich darstellen möchte. Also in dem Bild möchte man Bewegung haben, möchte man Bewegung einfrieren. Dementsprechend passt man die Belichtungszeit an, eine kurze Belichtungszeit und eine lange Belichtungszeit. Und dann bei der Blende kommt es darauf an, möchte ich viel Tiefenschärfe haben oder wenig, und dementsprechend muss ich die Blende öffnen oder schließen. Das sind so diese ganz grundlegenden Begriffe in ein paar Sekunden vermittelt. Ja, das Ganze ist natürlich noch ein bisschen aufwendiger und komplizierter, aber ich denke, mit diesen Grundlagen kann man schon beginnen.
Aber es geht noch um mehr als die Technik. Die Bildgestaltung.
Also Bildkomposition bedeutet eigentlich wie die Komposition in der Musik, ja, dass man Töne so kombiniert, dass sie irgendwie eine Melodie ergeben. So ähnlich ist es auch in der Fotografie, dass man Elemente in dem Bild komponiert, die zusammenarbeiten, in einem Gleichgewicht sind und wo man halt versucht, eventuell auch etwas zu betonen. Ja. Man kann mit Linien arbeiten, man kann mit Kurven arbeiten, man kann wirklich dem Betrachter über die Komposition genau zeigen, wo er eigentlich hinschauen soll. Was ist wichtig für mich als Fotograf? Was möchte ich zeigen? Und was soll der Betrachter sehen?
Die Theorie ist das eine, aber wie sieht es in der Umsetzung aus? Holger Lühmann hat als Organisator die Teilnehmer ins kalte Wasser geworfen.
Wir sind also einen Nachmittag lang durch die Stadt, durch Oppeln gelaufen und haben uns anhand von verschiedenen Themengebieten irgendwelchen Motiven genähert. Und bei dieser praktischen Übung konnte dann jeder Teilnehmer nochmal wirklich prüfen, hat er die Theorie wirklich verinnerlicht? Hat er die verstanden? Wie ist die Technik seines Fotoapparats? Kann er die wirklich so einsetzen, wie wir das im vorherigen Theorieteil gelernt haben? Diese Mischung aus Praxis und Theorie, die macht Sinn.
Kaltes Wasser haben viele am heißen Samstagnachmittag gesucht, aber auch Motive für Porträts. Das erforderte manchmal viel Überredungskunst. Ein Beispiel gefällig? Hier mit Luka Szpili, dem Medienreferenten des VDG.
Proszę, mamy takie warsztaty fotograficzne. Czy mógłby pani zrobić zdjęcie tylko krótkie? No. A jak pani taką ładną, to kurczę, jak się pani nadaje? Tylko jedno. No, jak, żeby jak najnaturalniej było, także. Nie będą wykorzystane nigdzie, obiecuję. Taki ktoś jak ja, no proszę popatrzeć na te oczka. Tylko jedno. Super, dziękuję jeszcze.
Nach dem Schießen der Fotos kommt noch ein interessanter und wichtiger zweiter Teil, so Holger Lühmann.
Wir werden mit einem Programm, mit einem Bildbearbeitungs- und gleichzeitig Archivierungsprogramm, Lightroom heißt das, die ganzen Bilder noch einmal postbearbeiten, also nachbearbeiten, um zu gucken, was kann man noch aus den Bildern, aus dem Rohmaterial herausholen. Und zusätzlich, das ist dieser Archivierungsteil von dem Programm, können wir das mit einem ganz cleveren Verschlagwortungssystem wirklich für lange Zeit archivieren, sodass wir jedes Foto wiederfinden, beziehungsweise ein Foto zu dem Thema wiederfinden. Das erleichtert natürlich die redaktionelle Arbeit später.
Mit dem Wissen aus der Werkstatt sollten in Zukunft viele gute Bilder entstehen, die des Archivierens auch wert sind.
Das war ein Beitrag von Uwe Hahnkamp zur Fotowerkstatt für Personen, die das Wochenblatt und andere Medien der deutschen Minderheit in Polen mit Bildern versorgen. Sie fand vor einer Woche in Opeln statt und wurde vom Institut für Auslandsbeziehungen gefördert.
Gespräch.
Beim diesjährigen Tag der Minderheiten im Juni in Allenstein standen die Kaschuben im Mittelpunkt. Wir haben darüber berichtet, wollen aber noch einen genaueren Blick auf sie werfen. Uwe Hahnkamp sprach mit Mirosława Miodowska-Jarosz vom Vorstand des Vereins Korona Kaszub über die kaszubische Sprache, Trachten, Farben und kaszubische Spezialitäten, die sie am Tag der Minderheiten präsentierte.
Woraus besteht die kaszubische Tracht? Welche Farben werden dabei verwendet?
Strój kaszubski składa się z koszuli, serdaka damski, fartuszka i spódnicy. Do tego jeszcze dochodzi czepek, akurat takiego czepka nie mam, ale to jest kompletny strój i kolory mamy, tak jak mamy haft siedmiobarwny, tak samo mamy kolory strojów kaszubskich, też takie kolory, czyli czerwony, czarny, zielony, niebieski. Trzy kolory niebieskie, czyli kolor morza, kolor jezior i kolor nieba. Bo naszym bogactwem Kaszub to jest właśnie piękne krajobrazy. Mamy dużo jezior, mamy też morze, dużo zieleni, bardzo urozmaicony teren, więc te nasze stroje i nasz haft to odzwierciedla to nasze bogactwo, które posiadamy.
Hatten oder haben die Farben der Trachten eine Bedeutung?
Kolor czerwony to noszą panny, niebieski mężatki, a zielony wdowy. Ale teraz jest tak naprawdę komuś jaki kolor podoba. Mi się podobał kolor niebieski, dlatego taki noszę. Kolor niebieski po kaszubsku to jest mudry, czyli niebieski związany z habrami. To jest mój ulubiony kolor, dlatego taki mam.
Über das Kaszubische als Sprache wurde immer wieder viel diskutiert. Zu welcher Sprachfamilie gehört es?
My jesteśmy Słowianami, najstarsza chyba grupa Słowian, bardzo zbliżona jest do języka wspólny z językiem polskim, pewne mamy nazwy. To jest słowiański język. Jesteśmy po prostu grupą Słowian, którzy zachowali swój język. W domu, w rodzinie naszej najbliższej z braćmi właśnie mówimy po kaszubsku. Jesteśmy z takiej małej wsi, z Podwierzycy, gdzie właściwie wszyscy mówią po kaszubsku. Jest to rdzenna ludność kaszubska, która tam mieszkała od zawsze.
Und das Kaszubische wird dann bei Ihnen zu Hause auch weitergegeben?
To znaczy powiem tak, z braćmi, z siostrą rozmawiałem po kaszubsku, natomiast mąż jest z Podlasia i w naszym już domu mówimy po polsku.
Sind die Kaszuben eher sesshaft geblieben oder auch in großer Zahl emigriert?
W tej chwili Kaszubi to najczęściej wyjeżdżają do pracy do Niemiec, ale większość ludzi na Kaszubach utrzymuje się z budownictwa. Wszyscy budują. I powiem panu coś takiego po kaszubsku, który charakteryzuje nasz region. Takie słowo. Człowiek przychodzi na Kaszuby, jeden drugiego pyta, słuchaj, powiem po kaszubsku teraz. Budujesz te? Nie. A musisz te wybudowani? Nie. A jest te chwery? Nie. Więc chodzi o to, czy wszyscy na Kaszubach generalnie mają nowe domy i jest to takie wspólne budowanie. Myślę sobie, że Kaszuby się właśnie wyróżniają tym od innych regionów Polski. Natomiast wszyscy takim dążeniem jest jakby naturalnym, żeby mieć swój własny dom. I teraz pyta się jeden drugiego, czy już wybudowałeś dom? Nie. A czy ty budujesz ten dom w tej chwili? Nie. To znaczy, że jesteś chory, że nie ma innej możliwości, tak? Że ktoś nie wybudował domu do tej pory, to znaczy, że coś jest z nim nie tak.
Können Sie an einem Beispiel das Verhältnis der emigrierten Kaszuben zu ihrer Heimat verdeutlichen?
Powiem panu o Kaszubach, którzy przyjadą do nas, Kaszubi z Kanady. I ci Kaszubi wyjechali do Kanady, bo pochodzili z bardzo biednych rejonów Kaszub, gdzie są same piaski. Około 100 lat temu wyemigrowali i otrzymali ileś tam hektarów ziemi w Kanadzie, ale jak przyjechali na miejsce, się okazało, że to jest sam las i żeby tam po prostu żyć, to musieli najpierw to wszystko wykarczować, wyciąć i wtedy dopiero mogli sobie stworzyć ziemię uprawną. Ci Kaszubi przyjeżdżają do nas, zapomnieli mówić po polsku, natomiast język kaszubski zachowali. Się bardzo cieszymy, będzie to nasze takie święto, że będziemy gościć właśnie tych Kaszubów z Kanady.
Kommen wir zur Musik. Gibt es Instrumente oder Klänge, die typisch sind für die Kaszuben?
Przede wszystkim naszym wyróżnikiem to są diabelskie skrzypce, które tutaj mamy na stole, taki diabełek. Kształt skrzypiec i właśnie z takimi diabełek, głowa diabełka z takimi blachami. Burczybas jest włosowy, burczybas łańcuchowy. To są takie wyróżniki naszej muzyki regionalnej. Też nasze kapele wykorzystały na przykład tarkę. Tarka po kaszubsku to rifka, też właśnie jako element tego brzmienia, tej naszej muzyki. Dla naszych gości organizujemy wieczory kaszubskie, gdzie właśnie goście mają możliwość pogrania na tych instrumentach, posłuchania brzmienia tej naszej muzyki.
Und was gibt es bei den Kaszuben Gutes und Spezielles zu essen?
Dzisiaj na stoisku przygotowaliśmy nasze pączki kaszubskie, jak się nazywa, purcle. Mamy kiszkę kaszubską, to jest na bazie właśnie kaszy gryczanej i ziemniaków. Podajemy to z cebulką, z boczkiem i z kiełbaską. To też jest nasze danie regionalne. Mamy też swojski chleb, się nazywa to chleb z Pirsna, też jako produkt, jak i produkt tradycyjny, zarejestrowany w tym roku. No i kaszubsko malena, czyli kaszubska truskawka.
Das war Mirosława Miodowska-Jarosz vom Vorstand des Vereins Corona Kaszub im Gespräch mit Uwe Handkamp zu kulturellen Besonderheiten der Minderheit der Kaschuben.
Gespräch.
Beim diesjährigen Tag der Minderheiten im Juni in Allenstein standen die Kaschuben im Mittelpunkt. Vorhin warfen wir einen genaueren Blick auf ihre kulturellen Besonderheiten. Doch wie sieht es mit ihrer politisch-gesellschaftlichen Vertretung aus? Darüber sprach Uwe Handkamp mit Łukasz Grzędzicki. Er ist Vorsitzender der Kaschubisch-Pommerschen Vereinigung und Direktor der Kanzlei des Landtags von Pommern.
Seit wann gibt es denn eine politische Vertretung der Kaschuben?
Ja jestem prezesem organizacji, która działa prawie od 60 lat, bo od 56 roku powstała na fali odwilży październikowej w 56 roku. Wówczas to Kaszubom w końcu pozwolono założyć jedną organizację. Co ciekawe, do dzisiaj praktycznie mają jedną dużą organizację. W każdej wiosce większej praktycznie mamy swój oddział, ponad 70 oddziałów, 5,5 tysiąca członków i to jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W Zrzeszeniu wychowano wiele osób do działalności publicznej, nas w świecie polityki, kultury, działalności gospodarczej.
Die gesellschaftliche Wirkung war zu Anfang noch nicht besonders deutlich. Wann hat sich das denn geändert? Gibt es Beispiele, die das verdeutlichen?
Po 89 roku, kiedy w Polsce rozpoczęła się transformacja, Kaszubi skorzystali z tych przemian i dzisiaj sporo znaczą w życiu gospodarczym. No też troszeczkę znaczą w życiu politycznym, bo dzisiaj na Kaszubach to, że wójt, burmistrz, prezydent miasta jest Kaszubą, to już jest rzecz normalna. Wcześniej, przed 89 rokiem to była rzadkość, praktycznie tego się nie spotykało, ale też Kaszubi w życiu takim regionalnym zaczęli odgrywać coraz więcej. Dzisiaj wojewodą, marszałkiem województwa są Kaszubi, oni jasno o tym mówią, odwołują się do swoich korzeni. No i pewnie większa część słuchaczy wie, że w rządzie też jest pewnie kilku Kaszubów, łącznie z obecnym premierem, którego pierwsza praca, notabene, była w latach 80. w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, gdzie Donald Tusk zajmował się m.in. wydawaniem teczek haftu kaszubskiego. Taka mało męska robota, ale tak zaczynał.
Was zeichnet die Kaszuben als Bevölkerungsgruppe in Polen aus?
W sensie prawnym ujęcie Kaszubów było ciekawym przedsięwzięciem, bo z jednej strony Kaszubi mają swoją specyfikę, mają odrębny, inny, uznany też przez naukowców język w stosunku do języka polskiego, bo to są i polski, i język kaszubski, to są języki zachodniosłowiańskie, pokrewne, zbliżone, ale zawsze dwa odrębne języki. A z drugiej strony Kaszubi mają silne poczucie tożsamości regionalnej, ale też czują się Polakami. Jakbyśmy spytali mieszkańca Kaszub, kim się czuje, to w pierwszym rzędzie powie na ogół, że jest Kaszubą, potem jest Polakiem, tak? Jakbyśmy zadali mieszkańcowi innych regionów Polski, to na ogół powie, że jest Polakiem i na tym się cała historia kończy.
Wie hat sich das in der letztjährigen Volkszählung ausgewirkt? Worauf haben die Kaszuben beim Ausfüllen Wert gelegt?
Zdecydowana większość, ponad 90% osób, które w spisie powszechnym zadeklarował się jako Kaszubi, zadeklarował się równocześnie jako Polacy, tak? Nam chodziło o to, żeby w spisie było można pokazać tę złożoną, bogatą tożsamość, żeby było można powiedzieć, że jestem i Kaszubą, i Polakiem. Natomiast też zabiegaliśmy o to, żeby w spisie powszechnym jak najwięcej ludzi powiedziało, że mówi w domu również po kaszubsku. I o ile zadeklarowało się 233 tysiące osób jako Kaszubi, to 108 tysięcy zadeklarowało, że w domu mówi najczęściej również po kaszubsku, bo dla nas kwestia języka jest szczególnie ważna, bo biorąc pod uwagę ustawę o mniejszościach, mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, to właśnie wyniki spisu są dla nas potrzebne do wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim, czyli tablic wjazdowych, języka kaszubskiego jako pomocniczego w gminach.
Sind die Kaszuben eine nationale oder ethnische Minderheit?
Kaszubi nie są ani mniejszością narodową, ani mniejszością etniczną. O taki status nawet nie zabiegamy. Dla nas właściwym ujęciem to jest to przyznanie językowi kaszubskiemu, bo ten język trzeba chronić, bo bez ochrony państwowej instytucjonalnie on się nie zachowa. Przyznanie temu językowi statusu języka regionalnego. Natomiast w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej Kaszubi sobie świetnie radzą i nie muszą mieć jakichś szczególnych praw.
Und diese Förderung als in Anführungszeichen sprachliche Minderheit funktioniert?
Język kaszubski obecnie jest uczony w szkole. Po 90 roku ten proces się rozpoczął. Już 16 tysięcy dzieciaków uczy się języka kaszubskiego. Z roku na rok to wzrasta około 20-25%. Czyli tutaj potencjał demograficzny Kaszubów jest spory, mamy najwyższe przyrosty naturalne w kraju, w naszych gminach, ale też jesteśmy niezwykle aktywni w tej działalności społecznej. Jeżeli ktoś przyjedzie na Kaszuby, to trudno, żeby nie zauważyć, że ten region jest nieco inny od innych części Polski. To zauważa się gołym okiem. Kaszubi po 90 roku wzięli sprawę w swoje ręce. Jesteśmy beneficjentami tych przemian, jakie w naszym kraju zaszły.
Die politische und gesellschaftliche Aktivität der Kaschuben war Thema des Gesprächs von Uwe Hahnkamp mit Łukasz Grzędzicki, dem Vorsitzenden der Kaschubisch-Pommerschen Vereinigung und Direktor der Kanzlei des Landtags von Pommern.